No i teraz coś usłyszymy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Jankowski, Tomasz Rzymkowski w studio w budynku Pasty. 75. rocznica zdobycia Pasty. Wiemy, że w zdobywaniu Pasty uczestniczył profesor Witold Kierzun, więc być może słucha pan profesor Poranka Wnet, to go serdecznie pozdrawiamy. A my tutaj, siedząc w ogrodzie, przysłuchując się rozmowie Łukasza Jankowskiego, patrząc na słońce, na piękną kaszubską przyrodę, zastanawiając się nad tym, co zdarzy się dalej na tym pięknym świecie, gościmy u pana Stanisława Załuskiego. Jest zarówno gospodarzem w tym miejscu i w tym ogrodzie, w którym jesteśmy, jak i gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Chciałem powiedzieć, że wtedy, kiedy powstańcy warszawscy zdobywali budynek Pasty, pan miał 15 lat, czyli te momenty związane z powstaniem warszawskim, których pewno pan nie był wtedy w Warszawie, ale pewno ten moment, ten 44 rok pan doskonale pamięta.
No, jak najbardziej. Bardzo smutno nam było, słuchając wiadomości z Warszawy o zniszczeniach, jakie tam trwały, bośmy byli bardzo blisko z Warszawą związani. Dziadek, ojciec tam studiowali, dziadek tam pracował.
A dziadek pracował w Warszawie, to chwilę opowiedzmy historię rodzinną. Dziadek kim był?
Więc dziadek był tak zwanym obywatelem ziemskim, ziemianinem. Miał majątek ziemski w powiecie ciechanowskim, ale jednocześnie był prezesem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Był to ogromny bank założony przez Ksawerego Lubeckiego jeszcze w Królestwie Polskim w latach 20. XIX wieku. I dziadek tam był pierwszym prezesem tego banku. Także przeważnie siedział w Warszawie, nie na wsi.
To musimy sobie to wyobrazić, że siedzimy teraz w pięknym kaszubskim ogrodzie w Koleczkowie. My rozmawiamy z panem Stanisławem Załuskim, który 25 maja skończył 90 lat, który pamięta swojego dziadka, który urodził się tuż po powstaniu styczniowym.
Tak. Tak, w tym czasie. No i całe życie właściwie spędził w Polsce.
Był w Polsce, pracował, Warszawa wtedy była, najpierw była pod rosyjskim zaborem, a potem w dwudziestoleciu była szczęśliwą i piękną stolicą Rzeczpospolitej, ale to może dlatego, że jest taka ciągłość historyczna. Pan pisze książki, które są nagradzane. Ostatnia pana książka to jest Pozostał Bóg i Honor. To jest, proszę państwa, książka, która ma ponad 1000 stron. To jest powieść historyczna. Powieść, która dotyczy XVIII wieku.
Tak, więc może ja bym o tej książce, o jej powstaniu, parę słów powiedział. Ja jestem z zawodu inżynierem. Po wojnie, kiedy zacząłem studiować w Polsce Ludowej, najbezpieczniej było właśnie studiować Politechnikę, ponieważ tam najmniej zwracano uwagę, skąd kto pochodzi i czy nie jest przypadkiem wrogiem Polski Ludowej. Po prostu nie było na to czasu. Także udało mi się ukończyć Politechnikę. Pracowałem przez jakiś czas jako inżynier i po 56 roku, kiedy nastąpił ten słynny październik i zelżał ten pancerz nałożony nam przez Stalina. Zacząłem pisać. Prawdopodobnie gdyby nie wojna i Polska Ludowa, to bym wcześniej zaczął pisać. Pewnie bym jakieś studia rolnicze kończył, mając majątek ziemski, bo przecież tak podobnie jak mój ojciec, który całe życie był rolnikiem. No ale tak się złożyło. Napisałem w sumie 31 książek, właśnie pozostał Bóg i Honor, jest tą 31. W PRL-u pisałem głównie dla dzieci i młodzieży, bo to był taki neutralny temat. Nie trzeba było w to jakiejś ideologii wciągać. Pisałem bajki, dużo bajek dla dzieci. W sumie ukazały się w ponad 500 000 egzemplarzy. Natomiast takim moim hobby to była zawsze historia. I powstanie tej książki, bardzo kontrowersyjnej prawdopodobnie, jest trochę przypadkowe. Czytałem Jerzego Łojka książki między innymi historyczne, między innymi o Szczęsnym Potockim, czyli marszałku Konfederacji Targowickiej. No, postaci, która nam wszystkim kojarzy się ze zdradą kraju, z jakimś zaprzeństwem najokropniejszym. Łojek napisał, że Szczęsny Potocki był na pół debilem. A potem tak się złożyło, że przeczytałem pamiętniki z XVIII wieku, z których wynikało, że Szczęsny Potocki był znakomitym gospodarzem, że do niego należało całe województwo bracławskie i jeszcze część innych. To był województwo, to był największy magnat XVIII wieku obok Karola Radziwiłła, panie kochanku, na Litwie, a Potocki był na Ukrainie. Miał ponad 200 tysięcy poddanych i, jak twierdzili pamiętnikarze z tamtego okresu, był świetnym gospodarzem. Sprowadzał wiele jakichś nowych gatunków zbóż, jakieś zwierzęta domowe. Podobno znakomicie żyło się w jego dobrach temu ludowi ukraińskiemu. No i ja pomyślałem sobie, jak to półdebil potrafi zarządzać koncernem rolnym, w którym pracuje ponad 200 tysięcy ludzi, to jest niemożliwe. I zacząłem śledzić historię XVIII wieku, panowanie Stanisława Augusta, i doszedłem do wniosku, że cała ta to, co my się uczymy w szkołach, to jest po prostu kłamstwem, zwykłym kłamstwem szerzonym przez ludzi lewicy, przez naukowców, historyków o przekonaniach mocno lewicowych, którzy celowo chcą zniszczyć pamięć tamtych czasów. Zacząłem czytać coraz więcej, w sumie przeczytałem ponad 100 książek i uważałem, że mogę już w takim razie napisać swoją książkę. Teraz zdrada Targowicy. Jeśli chodzi o zdradę, to rzeczywiście można by powiedzieć, że zdradzili akurat przeciwni ludzie, mianowicie tak zwana familia Czartoryskich, która po śmierci króla Augusta III Sasa zaczęła przygotowywać się do przejęcia władzy. Ale oni wiedzieli, że elekcji króla nie wygrają, ponieważ zdecydowaną przewagę mieli konserwatyści z hetmanem Branickim na czele, z tym, że było dwóch Branickich, zupełnie innych herbów. Ten był Branicki z Białego Stoku, a potem był drugi Branicki, który był Targowiczanem, był z Białej Cerkwi. I wtedy Czartoryscy wpadli na pomysł, żeby wezwać na pomoc wojska rosyjskie. Wkroczył 40-tysięczny korpus rosyjski, z tym, że kiedy odbywało się głosowanie tej familii Czartoryskich, czy wezwać Rosjan na zabezpieczenie elekcji, czy nie. I jako jedyny zaprotestował przeciwko temu właśnie Stanisław August Poniatowski, który powiedział, no łatwo jest wejść, a może być bardzo trudno wyjść.
I o tych wszystkich sprawach mogą Państwo przeczytać w książce Pozostał Bóg i Honor, książka źródłowa, jak na okładce wydawca napisał, powieść historyczna, która zachwyci, pobudzi do refleksji lub oburzy. Nikogo jednak nie pozostawi obojętnym. Autorem tej książki jest pan Stanisław Załuski. Czy pan wie, jakie stanowisko wtedy, w XVIII wieku, któryś z pana przodków zajmował, czy był, w której grupie był i kogo popierał?
Więc moi przodkowie mieszkali, mieli taką wieś Damięty Przastki, niedaleko Ciechanowa. Tam mój pradziadek gospodarował i ja nawet zamieściłem rozmowy z nim, bo było kilka linii Załuskich herbu Junosza. Między innymi mieliśmy również jednego z Targowiczan. To był podskarbi koronny królewski, który w dniu powstania kościuszkowskiego uciekł konno z Warszawy i przybył do, uciekając do Prus, przybył do majątku mojego pradziadka. No i tam jest opisana ich rozmowa. No, dziadek był nieco sfrustrowany, bo pamiętał, znaczy nie on pamiętał, ale pamiętał z opowieści swojego dziadka wkroczenie wojsk szwedzkich, kiedy musiał ze swoimi dworzaninami kryć się w Puszczy Kurpiowskiej i stamtąd szarpać Szwedów, jak to mamy opisane
pana pradziadek. Jesteśmy już w XVII wieku, ale pan i pana ojciec pamiętali wkroczenie Armii Czerwonej w 1944 roku i to, co się zdarzyło z polskimi właścicielami po 1945 roku. Tego dotyczy pana powieść, druga powieść, to już jest dwutomowa powieść W cieniu tyrana, powieść o tym, jak potraktowano właścicieli majątków po II wojnie światowej.
No więc myśmy mieli o tyle szczęście, że w dniu, kiedy przewalała się ta nawałnica Armii Czerwonej, spalił się czworak, w którym mieszkali pracownicy mająteczku. Właściwie myśmy mieszkali w takiej
tutaj ja, Jerzy, ja sobie nałożę słuchawki, bo ja lubię mieć ten odsłuch, a tu leci jakaś muzyka. Tygrygryg brak, no nie słyszę się, tylko słyszę tą piosenkę cały czas. Teraz jestem, o jestem, tak. Radio w budowie. Radio wnet.
I 3 miesiące spędziła w piwnicach UB, gdzie przedtem gestapo.
I tu musimy urzędowało. Postawić kropkę. Takie rozmowy toczy się na Kaszubach, takie w ogrodzie, w Koleczkowie. Tutaj gospodarzem jest pan Stanisław Załuski. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę, a państwu polecam książki, które pan Stanisław Załuski napisał, Pozostał Bóg i Honor. Być może, gdyby Targowica wygrała i koncepcja Targowicy, byśmy nie siedzieli na Kaszubach, a być może byśmy musieli rozmawiać po rosyjsku. Nie wiadomo, jakie byłyby losy Rzeczpospolitej, ale warto czytać dokumenty. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
No dziękuję. Również chciałem na zakończenie powiedzieć, że po III Rzeczpospolitej ja utworzyłem Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, którego jestem w tej chwili honorowym prezesem, no, które zajmuje się jakimiś próbami rewindykacji jakiegoś odszkodowania za te majątki, które nam zabrano i za które do tej pory ani grosza nie dostaliśmy.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Stanisław Załuski był gościem Poranka Wnet. A my jesteśmy w Koleczkowie, 15 kilometrów od Gdyni i zapraszamy kolejnego gościa do naszego studia. Popatrzymy na zegarek. Która to może być godzina, panie doktorze? Tak, jest godzina 8:45. I o 8:45 komputer z jakiegoś powodu odmówił posłuchu. Dr Witold Kustra, kierownik Zakładu Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I z tej głębokiej historii, bo byliśmy zanurzeni w głębokiej historii, doszliśmy już do inwazji szwedzkiej na Polskę, a jak mówimy o Szwedach, o inwazji, to musimy mówić o Bałtyku i o tym wszystkim, co na tym Bałtyku się działo, bo to jest dla Rzeczpospolitej zawsze bardzo ważne miejsce i strategiczne. Nieprawdaż, panie doktorze?
No trudno się z panem redaktorem nie zgodzić. Polska zawsze leżała nad Bałtykiem. Przez długi okres czasu nie mieliśmy dostępu do morza. No przyszedł ten czas, kiedy to odzyskaliśmy niepodległość, uzyskaliśmy wtedy dostęp do linii brzegowej. Pamiętamy zaślubiny z morzem w Pucku, historyczne i symboliczne rzucanie pierścienia. Także po odzyskaniu tego dostępu do morza dzisiaj nie chciałbym się zajmować kwestiami historycznymi dostępu do morza, tylko skupić się na tym, jak to wygląda dzisiaj.
Co się
dzisiaj
teraz dzieje? Tutaj jestem, panie doktorze, przygotowany do rozmowy. Pewno pan, może pan czytał, może pan zna, może pan jeszcze nie czytał. Książka Jacka Bartosiaka, Rzeczpospolita między lądem a morzem. To jest dzieło na temat geopolityki, na temat strategii, zarówno strategii wielkich mocarstw, jak i odpowiedzi Rzeczpospolitej na rozmaite zagrożenia.
Z przykrością muszę stwierdzić, jeszcze do tej pozycji książkowej nie dotarłem, nie czytałem jej, dlatego że w obszarze moich zainteresowań jest wiele innych spraw dotyczących czy to strategii, czy bezpieczeństwa morskiego państwa, czy bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa narodowego. Dlatego też myślę, że ta książka w niedalekiej przyszłości stanie się, że tak powiem, materiałem do studiowania, natomiast przyznaję się bez walki, że do chwili obecnej jeszcze nie studiowałem tej pozycji.
A jak wygląda w tej chwili polska marynarka wojenna i to bezpieczeństwo? Kto ma nam zagwarantować bezpieczeństwo i w jaki sposób te gwarancje bezpieczeństwa otrzymują obywatele Rzeczpospolitej od polskiej marynarki wojennej?
Powiem tak, jestem oficerem marynarki wojennej od 28 lat i z przykrością muszę stwierdzić, że marynarka wojenna dzisiaj w porównaniu z tym, co zastałem zakładając mundur marynarski 28 lat temu, to jest dużo, dużo poniżej progu oczekiwań. Co nie znaczy, że jest całkowicie źle i nie jesteśmy w stanie niczego wykonać, tak? Szereg lat, szereg zaniedbań polegających na tym, że wycofywano stary sprzęt, który w wyniku normalnych procesów technologicznych starzał się po prostu. Mikrofony w radio też się starzeją.
Nawet redaktorzy.
Sprzęt do miksowania czy do nadawania też się starzeje, jest zastępowany nowymi technologiami. I marynarka wojenna jako jeden z elementów bezpieczeństwa, narodowego bezpieczeństwa morskiego państwa, również podlega tym samym procesom starzenia. I ktoś, kto nie inwestuje, nie zamienia starych rzeczy, starych technologii na nowe, no skazany jest na to, że w konsekwencji długoterminowej, 10, 15, 20 czy 50-letniej, doprowadzi do tego, że nie będzie miał nic, tak?
Bo był taki moment w historii świata, kiedy wydawało się, to były lata 90., upadł Związek Radziecki, wydawało się, że bezpieczeństwo na świecie, jest jeden policjant na świecie, Stany Zjednoczone, w związku z powyższym wszyscy inni mogą złomować swoją broń i tylko czekać na to, co zrobią Amerykanie. Okazało się to nieprawdziwe.
Panie redaktorze, no po raz kolejny trudno się z panem nie zgodzić, ze względu na to, że po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku powstało wiele różnych układów, między innymi Sojusz Północnoatlantycki, do którego Polska dumnie wstąpiła w 1999 roku i funkcjonuje. Okres zimnej wojny, o którym pan wspomniał, który zakończył się w 1989 roku, wykształcił takie, być może z mojego punktu widzenia, złudne pojęcie wymiaru uporządkowanego systemu i ładu, gdzie był przeciwnik ze wschodu, przeciwnik z zachodu i wzajemnie na siebie oddziaływali, tak? Tak jak pan redaktor zauważył, że po 1989 roku, kiedy Polska wystąpiła z Układu Warszawskiego, zmieniliśmy orientację bardziej prozachodnio, nastąpił rozpad tego dwubiegunowego układu świata, jeżeli chodzi o układ sił, układ wpływów pod względem militarnym. Natomiast zgodzi się pan redaktor ze mną i to nie jest moja teoria, tylko to jest było pisane, było potwierdzane przez wielu znakomitych teoretyków, że świat nie znosi próżni. Wobec powyższego w miejsce tego jednego układu, który się rozwiązał, mówię tutaj o Układzie Warszawskim, powstało szereg innych podmiotów państwowych i pozapaństwowych, które wprowadzają szeroko rozumiane zakłócenia, które my nazywamy zagrożeniami w środowisku bezpieczeństwa. I tak jak pan redaktor słusznie stwierdził, że w teorii można domniemać, że jest jeden strażnik, że są to Stany Zjednoczone i państwa, które kooperują, współpracują w różnym stopniu w różnych obszarach bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi. I nie ma, można powiedzieć, podmiotu jako państwa w systemie międzynarodowym, które byłoby w stanie zagwarantować sobie bezpieczeństwo, a mówiąc o bezpieczeństwie regionalnym czy w wymiarze globalnym, to tylko i wyłącznie koalicja, stąd Pakt Północnoatlantycki, który został podpisany w 1948 roku, ciągle się rozwija w to miejsce, to znaczy obok tego Paktu Północnoatlantyckiego, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego, powstają jeszcze inne organizacje, między innymi Unia Europejska, tylko że ukierunkowane już nie tyle na bezpieczeństwo militarne, co na szereg różnych innych bezpieczeństw gospodarcze, ekologiczne, ekonomiczne, energetyczne.
To wszystko jest prawda, ale porozmawiajmy o tym, co dzieje się w polskiej marynarce wojennej. Jaka jest jej siła? Jaka jest nasza flota wojenna?
Polska marynarka wojenna, można powiedzieć, że jest w tej chwili wyspecjalizowana w obronie przeciwminowej, bo mamy doskonale rozwiniętą flotę obrony przeciwminowej. Dysponujemy najnowocześniejszym okrętem, który 3 lata temu wszedł do służby. Z tego, co wiem, to są podpisane już kontrakty i rozpoczęły się prace nad wdrożeniem kolejnych okrętów tego typu. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, te okręty będą zastępowały okręty, które już się zestarzały. Okręty projektu 206 FM, stare trałowce, które w 2002 i 2003 roku zostały zmodernizowane i zrobiono z nich niszczyciele min, już zostają powoli wycofywane ze służby. Cieszmy się, że te kormorany wchodzą. Brakuje nam floty, w części floty, jeżeli chodzi o podwodną, ze względu na to, że zastraszającym jest to, że no mamy te 3 okręty podwodne, 2 okręty typu Koben i 1 okręt typu Orzeł. One chodzą, one realizują zadania, ale czy w 100%? Ze względu na kwestie dotyczące przestarzałego sprzętu, bylibyśmy w stanie je utrzymywać, gdybyśmy mieli linie produkcyjne, gdybyśmy mieli dostęp do części zamiennych, gdybyśmy mieli ekspertów, którzy są w stanie różnego rodzaju systemy naprawić.
Czyli jest jakaś awaria, jeśli chodzi o polską marynarkę wojenną?
Jest, tak jak powiedziałem wcześniej. To jest konsekwencja szeregu lat planów, zaniedbań, myślenia takiego przyszłościowego, myślenia strategicznego, które było do tej pory domeną państw zachodnich, że nie myślano o tym, co tu i teraz, tylko myślano o tym, co za 20 lat, za 50 lat.
I tego zabrakło.
U nas się to, cieszmy się, że trochę się zmieniło i w tych sprawach to myślenie strategiczne, ta kultura myślenia strategicznego zawitała również do nas i myślimy o różnych kwestiach przyszłościowych, tylko dzisiaj może nie tyle, że brakuje nam pomysłów, brakuje nam pieniędzy na realizację tych pomysłów.
Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Doktor Witold Kustra jest gościem Poranka Wnet, a przypominam Państwu, Poranek Wnet jest z Ogrodów w Koleczkowie. A gościem Radia Wnet jest dr Witold Kustra, kierownik Zakładu Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej. Pewno jest tak, że w Akademii Sztuki Wojennej prowadzi się te gry strategiczne, gry wojenne. Przewiduje się rozmaite potencjalne zagrożenia i sytuacje wojenne. Tak jest czy nie?
Tak. Ze względu na to, że przyjęliśmy w nauce takie metody jak metody scenariuszowe czy metoda delficka, gdzie generowane są różnego rodzaju scenariusze. Jest to wykorzystywane do tego, żeby szkolić i rozwijać zdolności u słuchaczy do takiego kreatywnego myślenia strategicznego, rozwiązując problemy często może nie wymyślone, takie zupełnie nierealne i nie mające możliwości zaistnienia w rzeczywistości, po to tylko, żeby się ewentualnie przygotować na przyszłe scenariusze, na przyszłe,
gdyby rozwój sytuacji. Oby tak się nie stało, ale gdyby doszło do takiego gorącego konfliktu, w której z jednej strony byłaby flota rosyjska, z drugiej strony flota NATO, to co działoby się na Bałtyku i jakie atuty obronne ma polska marynarka wojenna?
Czysto teoretycznie, ze względu na to, że trudno jest mi ocenić i powiedzieć jednoznacznie, kto miałby zwyciężyć w tym konflikcie. Nie zapominajmy o tym, co powiedziałem wcześniej przed przerwą, że Polska jest w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ten potencjał, którym my dysponujemy, nie pozwala nam, i tutaj trzeba jednoznacznie to powiedzieć, nie pozwala nam prowadzić samodzielnie konfliktu z Federacją Rosyjską, jeżeli do takiego by dojść miało. Natomiast zobowiązania sojusznicze naszych kolegów z Paktu Północnoatlantyckiego doprowadzą do tego, że przyjdzie to wzmocnienie. Poza tym historycznie, tak jak pan się odwołał do wojny na wstępie naszej rozmowy, do wojny polsko-szwedzkiej, dzisiaj ta wojna w regionie Morza Bałtyckiego nabrała zupełnie innego wymiaru, z bardzo prozaicznego powodu. W momencie, kiedy admirał Dickman bił Szweda pod Gdańskiem, Zatoce Gdańskiej, dysponowano takim sprzętem jak żagiel, dysponowano takim sprzętem jak armata, której zasięg był liczony w setkach metrów. Natomiast dzisiaj te zdolności prowadzenia rozpoznania, zdolności prowadzenia oddziaływania dwóch walczących ze sobą stron pozwalają na to, że te strony tak naprawdę fizycznie się nie widzą. Zastępują te oczy człowieka, radary, noktowizory, różnego rodzaju systemy rozpoznania satelitarnego, które dostarczają informacji. Te armaty, o których powiedziałem, z okresu wojen szwedzkich, są zastąpione dzisiaj rakietami, torpedami, które mają daleki zasięg, także generalnie rzecz biorąc zmieniło się technika prowadzenia wojny, natomiast jeżeli chodzi o uwarunkowania, ukształtowanie geograficzne Morza Bałtyckiego, to ono się zmieniło najmniej. Wobec powyższego śmiem twierdzić, być może narażając się na krytykę kolegów, którzy słuchają i znają się na tym równie dobrze jak ja, śmiem twierdzić, że na Bałtyku konfliktu otwartego, takiego jakim był właśnie potyczka floty admirała Dickmana ze Szwedami, nie spodziewałbym się, o czym świadczy praktycznie rzecz biorąc można powiedzieć przykład historyczny z okresu II wojny światowej, bo to też jest częstokroć zarzucane nam, oficerom, nam marynarzom floty wojennej, że w 1939 roku, w pierwszych dniach II wojny światowej nasza flota została ewakuowana poza Bałtyk i na tym się stawia, czy na końcu tego zdania stawia się kropkę, a za tą kropką jest jeszcze szereg innych zdań i tutaj trzeba z dumą i z honorem i głośno o tym mówić, że polskie okręty marynarki wojennej w okresie II wojny światowej walczyły na Morzu Północnym, na Atlantyku, na Pacyfiku, na Morzu Śródziemnym i nigdy, mimo tego, że operowały z obcych portów, nigdy nie zdjęły biało-czerwonej bandery, czyli walczyły jako polskie okręty z polskimi załogami. Tylko specyfika służby, specyfika rodzaju sił zbrojnych, jakim jest marynarka wojenna, pozwala właśnie na to, żeby operować z innych baz, z innych portów, walcząc na różnych frontach o wolność.
A ile jest w Polsce takich wojennych portów?
Zadaje mi pan pytania, na które może nie tyle, że niechętnie chcę odpowiedzieć, tylko nie bardzo mogę odpowiedzieć, bo jesteśmy na antenie. Portów, w których są zgrupowane czy podzielone siły zbrojne, marynarka wojenna, jest dwa. I tego tutaj
Świnoujście
i Gdynia, tak? I tutaj są rozlokowane, tutaj nie ujawniam żadnej tajemnicy ze względu na to, że te informacje można znaleźć na stronach czy to Dowództwa Generalnego, czy Sztabu Generalnego, czy bezpośrednio Związków Taktycznych 8 Flotylli Obrony Wybrzeża i 3 Flotylli Okrętów. Także można powiedzieć, że są dwa.
Czyli może być też ich więcej, ale trudno ukryć, właściwie poza łodzią podwodną, trudno ukryć statek. Przez chwilę się mówiło o tym, że mamy kupić nowoczesne łodzie podwodne od Francuzów. To się nie stało się, prawda? Czy ten kontrakt został podpisany, czy nie?
Z tego co wiem, to prace w tym zakresie jeszcze trwają. Decyzja odnośnie tego, czy będziemy kupować od Niemców, od Francuzów, od Norwegów.
To są te...
Jeszcze nie zapadła. Wszystkie kwestie dotyczące kalkulacji taktycznych, kalkulacji operacyjnych i kalkulacji przede wszystkim, tak jak już wcześniej powiedziałem, finansowych, są na etapie realizacji.
Powiedział pan o tym, że ta wojna, która oby do niej nigdy nie doszła, ale ta wojna jest już zupełnie w innym świecie, w tym świecie, w którym nie posługujemy się zmysłami, tylko posługujemy się nowoczesną technologią. Czy pod tym względem jesteśmy przygotowani? Czy mamy te niewidzialne oczy i niewidzialne uszy?
Tak, posiadamy w strukturach sił zbrojnych jednostki wyszkolone, które pozwalają nam zapewnić zasilanie w informacje z różnych źródeł. Nie jesteśmy już, można powiedzieć, armią zacofaną taką, która musi widzieć przeciwnika przez lornetkę, żeby wiedzieć, co ten przeciwnik robi. Natomiast do stanu idealnego, do stanu takiego, gdzie każdy z rodzajów sił zbrojnych, zarówno siły powietrzne, wojska lądowe, marynarka wojenna i wojska specjalne będą tworzyły jeden zgrany system, to jeszcze nam trochę trzeba i wysiłku, i nie tyle można powiedzieć o wysiłku organizacyjnym, tylko o wysiłku takim ogólnonarodowym ze względu na to, że trzeba zwiększyć wydatki, żeby dogonić świat, jeżeli chodzi o zakup najnowocześniejszego sprzętu, żeby ten sprzęt zapewnił to współdziałanie, tą kooperację, jeżeli chodzi o wymianę informacji na współczesnym teatrze wojny. Zarówno w skali naszych sił zbrojnych, jak i w skali, jeżeli chodzi o współpracę z innymi państwami. I żeby mnie państwo i pan redaktor dobrze zrozumieli, nie mówię tutaj w tym kontekście, że w tej chwili jest źle, natomiast jest jeszcze wiele do zrobienia.
A my mówimy to wszystko w Koleczkowie, czyli 15 kilometrów od Gdyni, ale też nie bardzo daleko od Królewca, który jest naszpikowany zarówno pod względem floty wojennej, jak i rakiet, jak i wojsk pancernych. To jest to miejsce, które jest najbardziej obserwowane przez polskie siły zbrojne?
Królewiec, dzisiaj obwód kaliningradzki, no jest naszpikowany różnego rodzaju systemami, począwszy od systemów rozpoznania wojsk lądowych, systemów rakietowych, systemów, jeżeli chodzi o marynarkę wojenną, bo właśnie w obwodzie kaliningradzkim jest jedno ze zgrupowań sił marynarki wojennej Federacji Rosyjskiej, tak? I czy to jest najbardziej strzeżone, najbardziej pilnowane i najbardziej obserwowane miejsce przez sojuszników i przez Polskę? No myślę, że tak, ze względu na to, że polityka Federacji Rosyjskiej, polityka prowadzona przez Władimira Putina skłania do tego, żeby się temu wszystkiemu przyglądać, żeby zachowywać czujność i żeby mieć maksimum informacji, maksimum wiedzy na temat tego, co się dzieje zarówno pod względem organizacyjnym, technicznym, no i przede wszystkim jakie są koncepcje, jaka jest wizja funkcjonowania tego państwa pod rządami obecnie sprawującego tam władzę prezydenta.
A taką wiedzę zdobywa się w Akademii Sztuki Wojennej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dr Witold Kustra, kierownik Zakładu Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej, oficer marynarki wojennej, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo. Życzę przyjemnego dnia panu redaktorowi i wszystkim państwu.
Tutaj pewno na Kaszubach, 15 kilometrów od Gdyni, pan się czuje gorzej, bo tutaj stąd nie widać morza, więc tutaj jesteśmy lądowymi szczurami razem z naszym gospodarzem Krzysztofem Załuskim. Dzień dobry, gospodarzu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Po pierwsze podziękowania za ten śliczny ogród i możliwość nadawania z tego ślicznego ogrodu. Po drugie podziękowania za herbatę i kawę poranną. A po trzecie, Krzysztof Załuski jest dziennikarzem, ale też pisarzem. Tata jest pisarzem. I syn jest pisarzem. Syn przez 18 lat mieszkał w Niemczech i tam udało się wydać kwartalnik literacki z niebezpiecznym poślizgiem. To był wydawany w Niemieckiej Republice Federalnej od 1994 roku przez jakiś...
9 lat.
Przez 9 lat pismo zbuntowanych polskich pisarzy.
No można tak to nazwać, to była taka pewna odpowiedź na krajowy brulion pana Tekielego. Było to też porównywane przez krytyków z paryską kulturą, bo to było w ogóle pierwsze polskie pismo społeczno-kulturalne w Republice Federalnej po II wojnie światowej. No i przez 9 lat udawało nam się właśnie z poślizgiem wydawać taki kwartalnik.
Tata pisze książki, które mają ponad 1000 stron. Syn już jest bardziej nowoczesny. Jego książki są zdecydowanie
skromniejsze.
Mam trzy przed sobą. Tryptyk Bodeński to jest taka...
Debiut.
To jest debiut wydany jeszcze w czasach, kiedy mieszkałeś w Niemczech.
Tak, to w zasadzie większość było wydanych w okresie, kiedy jeszcze mieszkałem w Niemczech, a w zasadzie na pograniczu szwajcarskim, bo to była taka enklawa niemiecka, administracja była niemiecka, ale już waluta była, najpierw marka, potem euro obowiązywała i frank szwajcarski. I rzeczywiście tam z tęsknoty wpadłem na pomysł, żeby coś takiego wydawać. No i również zacząłem wtedy intensywniej pisać.
I powstały następne książki, Szpital Polonia i ostatnia książka z tej serii młodzieńczej, tak ją nazwijmy, Imigranci, opowieść nie tylko dla Niemców.
Tak, jeszcze była jedna, ale głupio się przyznać, nie pamiętam tytułu.
Może autor sobie ten tytuł...
Wypędzeni do raju.
A dlaczego ta opowieść nie tylko dla Niemców, dlaczego jest taki podtytuł?
Dlatego, że to się niby dzieje wszystko w Niemczech, natomiast taka sytuacja mogłaby zaistnieć praktycznie wszędzie na całym świecie, bo tu nie chodzi o opisywanie konkretnych zdarzeń, które miały miejsce, aczkolwiek wiele z tych opowiadań ma tło autentyczne, tylko chodzi o stany raczej emocjonalne, psychiczne, które powodują takie, nie inne wybory.
A my
często bardzo drastyczne.
W jakim stanie emocjonalnym teraz?
My jesteśmy, znaczy jako Polacy w Polsce?
Nie, my, dwóch Krzysztofów,
a my jesteśmy w ogrodzie. W znakomitym, myślę, stanie emocjonalnym.
I ten znakomity stan emocjonalny może udało nam się przenieść do państwa domów i państwa samochodów. Kończymy poranek wnet z Koleczkowa. Bardzo Krzysztofowi Załuskiemu dziękuję zarówno za udział w audycji, jak i za gościnę.
Cała przyjemność po naszej stronie. Zapraszamy na Kaszuby.
Jaśmina Nowak była wydawcą dzisiejszego poranka, za wideo odpowiada Lech Rustecki. Jan Dudziński zrealizował dzisiejszy poranek wnet, w którym też uczestniczyła Maria Skowrońska. Wszystkiego dobrego, usłyszymy się jutro o godzinie 7:07, a teraz przenosimy się do budynku Pasty na 5. piętro. Dzisiaj jest wtorek, to pewno tam już czeka Milo Curtis.